Agata Zielińska, dobry wieczór. Dziś w rozmowach o historii opowiem o wyjątkowym filmie z wycieczki Stowarzyszenia Weteranów do Polski 1927 rok. To niemy obraz prezentowany od początku roku w całej Polsce, także w Łodzi. Jak to się stało, że trafił do Polski, tłumaczy Marzena Wilk, dyrektor archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.
Ten film został odnaleziony w archiwum Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku, a dokładnie w zbiorach okręgu numer 2 SFAP-u. To jest placówka, która jest taką najbardziej prężną obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych działającą. Jednocześnie przy tej placówce numer 2 jest siedziba główna Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej. W związku z tym główne archiwa są też tam. I właściwie nieprzypadkowo ten materiał tam był przechowywany, tylko przez wiele lat sami SFAP-owcy nie do końca wiedzieli, jakie skargi w archiwum mają. Przed wielu laty zatrudnili tam archiwistę, pana doktora Teofila Lachowicza, który bada i penetruje te archiwa i tak krok po kroku znalazł też ten materiał filmowy. Na własną rękę udało im się go zdigitalizować, tak bym to może ujęła, natomiast nie mieli możliwości przeprowadzenia żadnej obróbki w cyfrowej poprawy jakości, też nie do końca właściwie ułożyli sekwencję zdarzeń, bo taśma była porwana bardzo w momencie, kiedy go znaleźli. A jak znalazł się w Polsce? W wyniku współpracy Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i Stowarzyszenia Weteranów Polskich w Ameryce, ponieważ w ostatnich latach o SFAP-ie w Polsce zaczęto mówić więcej. Dowiedziano się tak szerzej, nie tylko specjaliści, historycy, którzy zajmowali się tematem, ale szerzej poznano w ogóle SFAP, stowarzyszenie. Też nasi politycy, ważni przedstawiciele państwa polskiego zaczęli odwiedzać SFAP, bo warto powiedzieć, że tam w Nowym Jorku istnieje takie niewielkie muzeum, ale z niesamowitymi eksponatami, zdjęciami, dokumentami zbieranymi przez weteranów. Kiedy ta wiedza stawała się coraz bardziej powszechna o tym, czym jest SFAP, my również od wielu lat ten kontakt podtrzymywaliśmy i w końcu udało nam się przekonać weteranów do współpracy z nami, takiej sformalizowanej, polegającej na pomocy w digitalizacji i porządkowaniu tych zbiorów. I w ramach tej umowy, którą podpisaliśmy, przekazali nam kopię filmu i oryginalną taśmę. Dzięki temu mogliśmy opracować już bardzo profesjonalnie ten materiał, ale myślę, że o tym więcej kolega opowie. A materiał jest absolutnie niezwykły, bo to, że pokazuje wyjątkowych ludzi i ich rodziny, oni się nie urodzili w Polsce. Wielu z nich, tych ochotników, urodziło się już w Ameryce, ale byli wychowani w duchu polskim tak bardzo, że kiedy pojawiła się możliwość walki z bronią w ręku o wolną Polskę, oni porzucili to niełatwe amerykańskie życie, ale jednak łatwiejsze niż to, co może człowieka spotkać na wojnie, popłynęli za ocean i służyli z bronią w ręku dla idei wolnej Polski, wcale nie mając pewności, że ta Polska powstanie. Powiem więcej, oni, żeby popłynąć do Francji, żeby stać się żołnierzami polskiej armii, którą teraz najczęściej nazywamy błękitną, musieli pokonać szereg trudności, bo nie każdy, kto chciał, mógł się do tej armii zgłosić. Dlatego, że Amerykanie, co też jest absolutnie wyjątkowe, zgodzili się w ogóle na stworzenie punktów poborowych, zgodzili się na tą akcję rekrutacyjną do polskiej armii. Przecież Ameryka miała swoją armię, miała swój żywotny interes, żeby ci polscy ochotnicy służyli w ich armii, bo też potrzebowali żołnierza, tak samo jak polska armia. Mimo to, i tu myślę, że ogromna rola Ignacego Paderewskiego, rząd amerykański, prezydent amerykański popiera tę ideę, tę akcję rekrutacyjną do polskiej armii, zgadza się na to. Oczywiście ci, którzy mieli obowiązek służyć w armii amerykańskiej, byli wyłączeni z tego, ale wszyscy młodsi, wszyscy na przykład mający rodziny, bo w Ameryce, jeżeli miało się rodzinę, nie podlegało się poborowi, albo starsi, już powyżej określonego roku, mogli się zgłosić do armii polskiej. I oni to robili. Robili to bardzo chętnie. Na terenie Kanady powstał obóz szkoleniowy w Niagara on the Lake, tam w bardzo trudnych warunkach. Państwo tutaj w Łodzi do niedawna mogliście oglądać wystawę w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego na temat obozu w Niagara-on-the-Lake. Teraz jest w Piotrkowie, tak, czyli też w sumie niedaleko, także jakby ktoś jeszcze chciał, może obejrzeć. Bardzo trudne warunki jesienno-zimowe, jeżeli dobrze pamiętam. W Kanadzie bardzo zimno, spartańskie warunki, oni w zasadzie ten obóz dopiero musieli stworzyć. Część rekrutów zmarła, kilkanaście chyba osób, jeżeli się nie mylę, ale ponad 20 tysięcy popłynęło do Francji. I to w kluczowym momencie, ponieważ kiedy we Francji zrodziła się idea utworzenia tej polskiej armii, liczono na większy odzew wśród Polaków mieszkających w Europie, w samej Francji, ale tego odzewu aż tak wielkiego, jak spodziewali się i Francuzi, i Polacy, którzy o tą armię zabiegali, o możliwość tworzenia tej armii, nie było. I Francuzi zaczęli się już zastanawiać, czy jest sens armię tworzyć. I wtedy przypłynęły statki z pierwszymi ochotnikami już wyszkolonymi w Niagara-on-the-Lake z Ameryki. Później oczywiście napływali też ochotnicy z Włoch i z innych kierunków i armia się rozrastała. I właściwie już nie było wątpliwości, czy ta armia jest potrzebna, czy nie jest potrzebna. Ten moment, w którym przypłynęli ci amerykańscy, nasi Polacy, no to był kluczowy moment, ważny dla idei armii polskiej, która później przecież już w walce o granice utworzonego państwa polskiego odegrała ważną rolę.
Wiadomo, jakie były okoliczności zorganizowania tej wycieczki? Czy tutaj polska strona wyszła z inicjatywą? Jak to wyglądało?
Nie była to inicjatywa strony polskiej. W ogóle może warto powiedzieć, że Polska nie najlepiej obeszła się z tymi amerykańskimi ochotnikami, z tymi żołnierzami, którzy przypłynęli, żeby walczyć o Polskę, ponieważ po zakończeniu walk, oczywiście Polska była wtedy w trudnej sytuacji finansowej, to były początki naszej państwowości, wszystkiego brakowało i wszystkiego było mało, ale w zasadzie oni usłyszeli: no nie jesteście obywatelami polskimi, możecie wracać do Ameryki, możecie tu zostać, ale my niewiele możemy wam zaoferować. Wielu z tych żołnierzy wróciło do Ameryki. Tam różnie im się powiodło. Jedni odnieśli sukces, inni nie byli w stanie już wrócić do normalnego życia. Część z nich to były osoby, to byli inwalidzi wojenni. Wyprawiliśmy ich bez żadnej pomocy, poza odznaczeniem, które państwo polskie im przyznało i poza chyba kilkoma dolarami na powrót. W zasadzie nic od państwa polskiego nie otrzymali. Dlatego powstało Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w 1921 roku. To jest taki moment, kiedy spora część tych żołnierzy wraca do Ameryki. Oni widzą, że no, mogą liczyć tylko na siebie. I dlatego stworzono Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, żeby nawzajem sobie nieść pomoc. To dr Teofil Starzyński
w 1926 roku zgłosił taki pomysł przeprowadzenia tej wycieczki do Polski weteranów na zjeździe stowarzyszenia w Chicago. Ten pomysł został bardzo entuzjastycznie przyjęty i dosyć entuzjastycznie przyjęty przez młodzież tych właśnie weteranów, którzy walczyli w Polsce. Nawet czytając Weteranie, takim czasopiśmie, które jest wydawane w Stanach Zjednoczonych, można poczuć ten entuzjazm, jaki wywołał ten pomysł jeszcze raz przyjechania właśnie do Polski, zobaczenia tego kraju.
To warto podkreślić, bo Polska nie obeszła się z nimi najlepiej, ale to w ogóle jakby w dużej mierze nie wpłynęło na większość z tych weteranów już wtedy, nie wpłynęło na ich ocenę i na ich stosunek do Polski. Oni tę Polskę kochali, oni o nią walczyli i to też pokazuje, jacy to byli ludzie. Oni to robili zupełnie bezinteresownie. Do Polski przypłynęło ponad 600 osób. Nie tylko weterani, ale ich rodziny, żony, dzieci, rodzice.
Cała społeczność zjechali się z różnych stron. Nawet jest podkreślane, że z Teksasu jacyś Polacy się zdeklarowali, że też chcą właśnie uczestniczyć w wycieczce.
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej i w ogóle ten czyn zbrojny, tego wychodźstwa polskiego w Ameryce wyrósł z sokoła polskiego. Ta nazwa po prostu musi paść, ponieważ dr Teofil Starzyński, który no, był pierwszoplanową absolutnie postacią dla organizowania tej armii, dla akcji werbunkowej, później w trakcie szkoleń, później już we Francji, całym tym szlaku bojowym. On był też komendantem Sokoła i to jego podopieczni, jego wychowankowie w dużej mierze byli tymi ochotnikami. I on jako szef Sokoła, komendant Sokoła, nie zrezygnował nigdy z tej funkcji. On organizował też wycieczki Sokołów do Polski, ale to nigdy nie były wycieczki na tak dużą skalę. Ta była absolutnie wyjątkowa. Natomiast kiedy ta idea już w Ameryce powstała, kiedy oni zaczęli ponowną akcję werbunkową, tym razem na wycieczkę do Polski, oni znaleźli jakby partnerów w Polsce i to zostało z dużą życzliwością w Polsce przyjęte. Został specjalny pociąg, który ich wozi, przygotowany. W każdym mieście powstały komitety organizacyjne pobytu tej wycieczki. Przygotowywano dla nich atrakcje. W Gdyni przywitał ich generał Zaruski. Zobaczyli port wojenny. Zresztą w każdym mieście, w każdej miejscowości, do której witali, naprawdę starano się witać ich po królewsku. Starano się pokazać to, co mają najlepsze. W Krakowie najprawdopodobniej doszło do spotkania z żyjącymi przecież wtedy jeszcze powstańcami naszych wielkich XIX-wiecznych powstań. Specjalnie dla nich urządzono defiladę wojsk polskich. Specjalnie dla nich były przygotowane pokazy. Parada była,
ćwiczenia wojsk w Poznaniu.
To absolutnie, absolutnie po królewsku ich tutaj przyjęto, powitano, ale oni też, to widać, co oglądają. Oni się interesują wszystkim, co się w Polsce dzieje. Tym, jak Polska się rozwija, tym, jak Polska się buduje. To widać szczególnie w Gdyni, w Łodzi. To nie jest tak, że ich interesują, nie interesuje ich tylko Wawel na przykład i Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
No właśnie, w Łodzi zauważyłam, że to były kanały, które wtedy się otwierały.
Tak, to było duże poruszenie. Zresztą oni też podkreślają to, że ten okręt łuski, gdzie mieszkało w tym czasie około 500 000 osób, zrobiłem duże wrażenie, że to miasto jest tak prężne, że tyle tutaj się dzieje, że te fabryki łódzkie naprawdę pracują, tak jak w Manchesterze, to jest podkreślane. Łódź wtedy była podkreślana jako polski Manchester, ale te fabryki, ten kolektor, który jest budowany, jest też napisane, że to jest jeden z największych kolektorów budowanych w Europie. Także tutaj widać tą moc odbudowy kraju. Ja bym tu jeszcze podkreślił, bo w tym filmie możemy zobaczyć kilka rzeczy po raz pierwszy. Między innymi w Gdyni, gdzie statek parowiec dopływa do brzegu. Okazuje się, że to jest pierwszy raz, kiedy do portu w Polsce wpływa parowiec. Pierwszy raz przyjeżdża taka wielka wycieczka do Polski. Wracając do tego pociągu, są specjalne nowe wagony wyprodukowane w zakładach Cegielskiego, typu, którym w tej chwili dla nas to jest codzienność, że jeździmy, mamy przedziały w środku, ale wtedy to była nowość. Wagony resorowane, całe zaplecze było zorganizowane w tym pociągu. Oni jechali przez praktycznie 2 miesiące przez całą Polskę, także oni tam mieli kuchnię, pralnię, no całe życie jakby się skupiało wokół tego pociągu. To wszystko, ta Polska taka zorganizowana, to jest 10 lat po odzyskaniu niepodległości. Ale to, ja nie wiem, no, dla mnie największe wrażenie robi on zdjęcie tych kresów, gdzie przejeżdża pociąg i widzimy te łany, gdzie to wszystko jest tak ładnie poukładane. To mi się tak z początku burzyło, że no okej, okay, nie, no to jest takie zaplecze Polski, ale no to jest, to po prostu pięknie wygląda, no. Niesamowicie. I czuje się tą moc tej odbudowy, że widać, że to ten Lwów, Warszawa, te zakłady przemysłowe, wszystko jakby zaczyna działać pełną parą. Widać, że ta Polska się rozwija technicznie, ludzie są entuzjastycznie nastawieni, wszyscy żyją tą niepodległością. I to czuć w tym filmie, ten duch tej niepodległości, który cały czas jakby do nas wraca przez ten obraz, przez te kadry filmowe, które możemy zobaczyć. No to jest niesamowite. Trzeba zobaczyć na własne oczy.
Ten parowiec przepływa i port w Gdyni się dopiero buduje. Oni wysiadają na plaży, na piasek. Są w Borysławiu. To nie jest tak, że tylko jest pokazywany piękny plener, chociaż to też jest ta Polska, jak jesteśmy w Zakopanem, widzimy góry, jak jesteśmy nad morzem, widzimy piękne polskie morze, jak jesteśmy na kresach wschodnich, czy jedziemy, to widzimy przepiękne pola. To jest akurat okres letni, także żniw, zboża i tak dalej. ale widzimy też Borysław. Okolice Borysławia są na cmentarzu Orląt we Lwowie, są pod pomnikiem nieznanego żołnierza w Warszawie, na Wawelu i w wielu, wielu, wielu innych miejscach, gdzie tym, którzy podobnie jak oni z bronią w ręku walczyli o niepodległość Polski, oddają hołd. I przy tym wszystkim potrafią się świetnie bawić, co na tym filmie też widać. Mają czas w Wilnie, żeby na łódkach, kiedy płyną do Werek, tak? Werki do Werek, płyną, mają zorganizowaną taką atrakcję, że rzeką płyną, Wilią płyną do Werek. Tańczą na tych łódkach. Potrafią urządzić...
Zabawy nad Wisłą, taki też taki śmieszny jest moment, gdzie jest plaża nad Wisłą, ludzie się bawią i palają się, kąpią się. Jeżeli wracają do Wilna i tej wycieczki tymi dwoma parowcami rzecznymi, to jest niesamowite, ale to tego już nie ma w filmie, ale dowiadujemy się też z innych źródeł, że tak im się spodobało, że zostali jeden dzień dłużej, czyli oni żyli tym. A druga rzecz, w Gdyni część tych osób zakupiła działki. Tak im się spodobało w tym miejscu, że oni stwierdzili, że może pozostaną i jakby zwiążą swoje życie właśnie z nowo odbudowaną Polską.
Było też spotkanie z Hallerem?
Tak było. Wymieniłam generała Zaruskiego, ale oczywiście generał Haller też się z nimi spotkał. I to widać na filmie.
Praktycznie przejechał prawie całą drogę razem z nim.
Tak, ale było też spotkanie z marszałkiem Piłsudskim, ale tego na taśmie filmowej nie ma.
Ale tu trzeba podkreślić jeszcze jedną rzecz. Gazety, które wychodzą w Polsce, każdy dzień relacjonowały w każdą wizytę, każde odwiedziny, każde spotkanie, jakby na bieżąco relacjonują na łamach swoich gazet. W Poznaniu jest spotkanie z żoną Hallera, też dosyć sentymentalne. Spotykają się przy kawie, przy herbacie, opowiadają, wspominają swoje życie i tego też w filmie nie zobaczymy.
Ja może jeszcze pozwolę sobie wrócić do tego wątku związanego z tym, że tutaj w Polsce przejazd wycieczki też bardzo szeroko opisywano w lokalnych gazetach, w ogólnopolskich gazetach. I prawdę mówiąc, mam taką ideę gdzieś w głowie i chciałabym zaprosić do tego nie tylko media, ale też Państwa, radiosłuchaczy, żeby być może w domowych archiwach poszukać informacji, czy nie macie Państwo jakichś zdjęć, bo oni się spotykali tu w każdym... Być może ktoś robił zdjęcia, być może macie Państwo jakieś wycinki prasowe, chociaż akurat tutaj w przypadku Łodzi takie wycinki prasowe już dostaliśmy, co nie znaczy, że nie jesteśmy zainteresowani kolejnymi. Od pana senatora Bonisławskiego, który kiedy się spotkaliśmy przy okazji otwarcia wystawy i zaczęliśmy o tym filmie rozmawiać, to on mówi, że tak, on ma w swoim archiwum już wycinki prasowe na ten temat. Przesłał nam je i my w ogóle zamierzamy ten film z podkładem muzycznym wydać na płycie, być może w tym roku, być może w przyszłym, ponieważ ten pomysł, projekt w ogóle się rozrasta. Mamy taki plan, że pokażemy go też za oceanem i tam za oceanem, dzięki współpracy z mediami, z gazetami, z stacjami radiowymi, chcemy zaprosić Polaków tam mieszkających, potomków tych osób, do tego, żeby oni poszukali w swoich archiwach być może nagrań z tej wycieczki, bo o tym nie mówiliśmy, a warto o tym powiedzieć. Wiemy, że były dwie kamery, które weterani zamówili. Oni po prostu wynajęli, najprawdopodobniej wynajęli ekipę filmową, która im towarzyszyła i która to nagrywała. Nie wiemy, czy uczestnicy mieli możliwość zakupienia na przykład kopii tego filmu i trzymania go w domu.
Jest to wersja robocza, dlatego że nie mamy końcówki tego filmu, nie ma napisów końcowych. Jest to podejrzenie, czy ja tak domyślam się przynajmniej, i oglądając ten film, że to jest wersja robocza, która miała powstać jakaś krótsza wersja, skrót z tej wycieczki, no nie zachowała się wersja projekcyjna. Mamy to z fragmentów złożonych i tutaj zachodzi pytanie, czy gdzieś po prostu jeszcze u kogoś się znajdzie wersja.
Być może ta krótsza wersja, o której mówi pan Radek Poborzy, jest u kogoś w domu, bo być może mogli ją kupić, a być może ktoś, kto był wśród organizatorów tej wycieczki, któraś rodzina po prostu gdzieś ten materiał ma. Ten materiał, który został nagrany, też był na pewno dużo dłuższy niż to, co przetrwało do naszych czasów, ale już to, co przetrwało do naszych czasów, jest materiałem absolutnie niezwykłym pod każdym względem, bo to też mówią filmowcy, osoby, które się interesują obrazem. Materiałów z okresu dwudziestolecia międzywojennego, materiałów filmowych, wiele się nie zachowało z oczywistych względów w Polsce. I od takiej strony jest niezwykłym materiałem, wnoszącym bardzo dużo do dokumentalistyki polskiej, ponieważ jestem przekonana, że wielu dokumentalistów będzie sięgać po te filmy, bo poza Warszawą, Wilnem, Poznaniem, Gnieznem, no widzimy też takie ujęcia, właśnie tak jak mówię, czy pól, czy budynków, czy nawet samochodów po ulicach jeżdżących. To jest absolutnie niebywały materiał.
Była to naprawdę profesjonalna ekipa filmowa, dysponująca ówcześnie profesjonalnym sprzętem filmowym. To byli fachowcy. Także te ujęcia panoramiczne czy z góry, no na pewno były robione z jakichś miejsc wysoko położonych. Łódź no, rzeczywiście robi wrażenie, fabryki robią wrażenie jakby w dużym oddaleniu, czyli w dużej panoramie, czyli pokazanie wielkości tego.
Przynajmniej ten fragment, który widziałam, bardzo dobrze się ogląda. Tutaj chciałam zapytać o te wszystkie zabiegi techniczne.
Nagrywano filmy w szybkości klatek, 16 klatek na sekundę. W tej chwili odtwarzamy to w 24 klatkach. I żeby mieć taką płynność ruchu, trzeba było specjalnie przekonwertować ten materiał do tych 24 klatek, co wykonała z dużym szacunkiem, trzeba powiedzieć, Filmoteka Narodowa. Ona też zrobiła rekonstrukcję tego materiału. Film nagrany był na taśmie 35 mm Kodaka. Długość to jest około 2 km. Film był pocięty na ponad 500 kawałków, było drobnych fragmentów. Okazuje się, że film nie jest czarno-biały, jest tak zwany wirażowany, czyli koloryzowany. Każda scena posiada oddzielną barwę, oddzielny kolor w takiej sepii. Także koledzy Filmoteki Narodowej starali się oddać ten charakter tego materiału. Został zeskanowany w wysokiej rozdzielczości, żeby można było go pokazać w kinie, żeby można było odczuć tą wielkość tego obrazu. Pierwszy pokaz tego filmu, pierwsza rekonstrukcja, pierwsza próba zetknięcia się z tym filmem pana Teofila Lachowicza była w 2011 roku, gdzie w konsulacie w Nowym Jorku był pokaz. Myśmy tą kopię otrzymaliśmy i ona była niewystarczająca jakby do pokazywania w kinach. I to właśnie ten nasz wysiłek i chęć i pokazania tego właśnie, zrekonstruowania tego i udostępnienia szerokiemu widzowi w Polsce, żeby mógł to zobaczyć, ale tak naprawdę w takiej jakości, jaka w tej chwili jest. No bo to robi wrażenie.
O wyjątkowym, archiwalnym obrazie zatytułowanym Z wycieczki Stowarzyszenia Weteranów do Polski 1927 opowiadali Marzena Wilk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, i Radosław Poboży, kustosz w Archiwum IPN. A za uwagę dziękuję, Agata Zielińska.